Przesłanie dla przyszłych świętych. Myślę, że bez problemu zauważyliśmy podczas naszej duchowej czy fizycznej wędrówki, że w każdym momencie swej pasterskiej działalności, w każdym słowie, w każdym nauczaniu, sługa Boży kardynał Wyszyński akcentował człowieka. Do człowieka się zwracał, o człowieku mówił, człowiekowi stawiał zadania i od człowieka wymagał. Widział w człowieku absolutną podstawę wszelkich przemian, duchowych rewolucji i rozwoju. Poznaliśmy już, co znaczy w jego ujęciu kochać drugiego i przypomnieliśmy sobie, że to nasze podstawowe zadanie. Wiemy, co kardynał chciał powiedzieć mężczyznom, kobietom, jak uczył nas przebaczenia, troski o rodzinę i ojczyznę. To wszystko łączy się w jedną całość. Całość, która ma nas doprowadzić do nieba. Całość, która nazywa się świętością. O świętość życia dla każdej powierzonej sobie duchowej owieczki walczył niezłomny prymas tysiąclecia. Sam podążając tą drogą i od siebie wymagając, co trzeba zaznaczyć, pragnął, byśmy ostatecznie wszyscy osiągnęli świętość. Doszukiwał się konkretnych elementów, które do świętości prowadzą we wszystkich aspektach życia. I wydaje się, że będąc tego kompletnie nieświadomy, przeżywając doniosłą chwilę dla siebie, dla Kościoła i Polski, spisując jasnogórskie śluby narodu, nie wiedział, że wypisał klarowną receptę na świętość dla każdego człowieka. Warto zaznaczyć troszkę z historii, że kardynał nie czuł się godny, by spisać kolejne ślubowanie narodu polskiego. Dobrze wiemy, że śluby jasnogórskie, które w 1956 roku zostały złożone przez biskupów, kapłonów i tysiące Polaków na wałach jasnogórskich, miały być kontynuacją wielowiekowej tradycji i odnowieniem tych słów, które czyste lat wcześniej we Lwowie, przed innym obrazem Maryi, złożył król Jan Kazimierz za wszystkich Polaków. Czasy się zmieniły, potrzeby były inne, trzeba było nowych ślubowań. Kardynał, który w tamtym czasie przebywał w izolacji, w więzieniu komunistycznym, jakie w Komańczy, w małym klasztorze przy granicy Polski zorganizowali mu jego oprawcy, z samego faktu więzienia nie uważał siebie za osobę, która mogłaby takie śluby sformułować i wypowiedzieć. Podobne przyrzeczenia w też okupowanej przez Szwedów w Polsce składał czyste lat wcześniej nie kto inny, tylko król Polski, ale z wolnej stopy, pełen nadziei na pomoc z góry. Nie godziło się, myślał kardynał, by teraz śluby jasnogórskie zostały wypowiedziane w małej kapliczce w Komańczy przez uwięzionego prymasa Polski. Kardynał zarzekał się, że ślubów nie napisze, a cała Polska czekała, niejako gotowa na odnowienie swoich przyrzeczeń Matce Najświętszej. Tak samą historię napisania ślubów jasnogórskich wspomina Maria Okońska, członkini słynnych ósemek. Przebywałam wtedy na Jasnej Górze. Miałam możliwość otrzymać przepustkę do Komańczy, o czym wiedzieli generał zakonu Paulinów, ojciec Alojzy i niektórzy biskupi. Wysłano mnie więc z prośbą do księdza prymasa o napisanie nowego tekstu ślubów. 24 marca 1956 roku znalazłam się w Komańczy. Towarzyszyła mi członkini Instytutu Prymasowskiego Janka Michalska. Przedstawiłyśmy prośbę biskupów i ojców Paulinów. W pierwszym momencie twarz ojca rozpromieniła się radośnie. Widoczne było, że ojciec nie tylko uradował się naszym przybyciem, ale także tą prośbą. Jednak byłyśmy zdumione, bo czas mijał, a ojciec tych ślubów nie pisał. Ojcze, dlaczego? Pytałam codziennie. Dawał wymijające odpowiedzi. Wreszcie, a było to 15 maja, padła odpowiedź. Gdyby Matka Boża chciała, bym śluby napisał. Byłbym wolny. A ja jestem więźniem i nie uczynię dobrowolnie niczego, co mogłoby się jej nie podobać. Wtedy przyszła mi nagle olśniewająca myśl i powiedziałam: Ojcze, przecież święty Paweł Apostoł najpiękniejsze swoje listy, listy do wiernych, pisał z więzienia. Ojciec popatrzył na mnie jakoś dziwnie, jakby mnie pierwszy raz zobaczył i odpowiedział: Masz rację. Najpiękniejsze jego listy pochodziły z więzienia. Na drugi dzień rano ojciec wszedł do domowej kaplicy, aby odprawić mszę świętą. Był dziwnie radosny. Na moim klęczniku położył plik papieru maszynowego, zapisanego jego drobniutkim pismem. Tytuł widniał: jasnogórskie śluby narodu polskiego. Szczęście moje nie miało granic, a więc są śluby. I śluby te zostały złożone przez Polaków zgromadzonych na Jasnej Górze 26 sierpnia. W tym samym czasie przed ołtarzem klasztornym w Komańczy słowa te odczytywał prymas Wyszyński. Cała Polska nagle usłyszała o jego programie na świętość życia zawartym w tym ślubowaniu. Jak więc być świętym? Jakich wskazówek udzielił nam prymas tysiąclecia? Bo choć oczywiście prymas spisał te śluby, biorąc pod uwagę i jemu współczesny kontekst i społeczny, i dziejowy, to dziś, w XXI wieku, wskazówki te możemy odczytać w sposób całkowicie uniwersalny. Wśród wielu pięknych słów o znaczeniu wiary i Boga w życiu naszego narodu, śluby jasnogórskie zawierają konkretne przyrzeczenia, które te 70 lat temu wypowiedzieli nasi przodkowie, do których zobowiązali i nas, ludzi dzisiejszych. Zastanówmy się więc, co nam pozostało z tamtych przyrzeczeń. Przyrzeczenie pierwsze. Pragniemy, aby każdy z nas żył w łasce uświęcającej i był świątynią Boga. Aby cały naród żył bez grzechu ciężkiego, aby stał się domem Bożym i bramą niebios dla pokoleń wędrujących poprzez polską ziemię pod przewodem Kościoła katolickiego do Ojczyzny Wiecznej. I w tym przyrzeczeniu naprawdę chodzi o walkę o własną duszę, czystość sumienia. Walkę nieustanną. Życie w łasce uświęcającej jest jedynym, a jednocześnie najłatwiej osiągalnym gwarantem zbawienia. Być bez grzechu to nie oznacza tych grzechów wcale nie popełniać, bo to niemożliwe. Jesteśmy grzeszni, skażeni już od czasów raju. Tylko Maryja była bez grzechu. Chodzi o to, by jednak z tych grzechów jak najczęściej powstawać, by je dostrzegać, oczyszczać się z nich, a potem być niezwykle czujnym, by grzech się do nas nie zbliżał. Będzie w naszym życiu nieustannie, bo jak lew ryczący krąży szukając kogo pożreć, czytamy w Piśmie Świętym, ale można w czujności stawić mu czoło i można go unicestwić w sakramencie pokuty. I nie jestem od tego, by kogokolwiek rozliczać z częstotliwości przystępowania do spowiedzi, ale sam zadaj sobie pytanie. Jak często to czynisz? Jak często dostrzegasz w sobie potrzebę oczyszczenia z grzechów w darze tego sakramentu? A jeśli już przystępujesz, to jak ten czas, ten moment szczególnej łaski traktujesz? Czym dla ciebie spowiedź jest? I czy potrafisz ją dobrze przeżyć? Od małego wpajano nam, że by dobrze przeżyć spowiedź, trzeba spełnić 5 konkretnych warunków, 5 kroków od rachunku sumienia po zadośćuczynienie. Jak to wygląda u mnie? Czy nie jest czasami tak, że do kratek konfesjonału podchodzę zawsze z tym samym katalogiem grzechów, przy okazji wielkiego dzwonu, bo przecież święta są 2 razy do roku, a zresztą w przykazaniu kościelnym powiedziano, że wystarczy przynajmniej raz w roku. Nie trzeba częściej, prawda? A zdajesz sobie sprawę z tego, że istnieją grzechy, których pozbyć się można całkowicie tylko przez częstą spowiedź? To są takie grzechy, które prowadzą do nałogu i z których tak trudno się wydostać. Tylko częsta spowiedź jest tutaj ratunkiem. Mówisz sobie w głowie, że ty nie masz znowu aż takich grzechów, bo przecież nikogo nie zabiłeś, nic nie ukradłeś, więc po co się spowiadać? No to wyobraź sobie, że święta Matka Teresa z Kalkuty spowiadała się codziennie. Bo nie tylko spowiedź była dla niej oczyszczeniem z wszelkich brudów, ale była umocnieniem, źródłem sił do codziennych obowiązków, do pracy z trędowatymi. Warto się zastanowić, jak z realizacją tego przyrzeczenia u mnie, bo częstą spowiedzią i czystym sercem zdobywa się świętość. Przyrzeczenie drugie. Matko Chrystusowa i Domie Złoty, przyrzekamy Ci stać na straży nierozerwalności małżeństwa, bronić godności kobiety, czuwać na progu ogniska domowego, aby przy nim życie Polaków było bezpieczne. I znowu zawołanie do rodziny. Bo przecież mówiliśmy już o tym, że rodzina jest miejscem uświęcenia człowieka i że potrzeba świętych rodzin, które będą budować kolejne święte pokolenia. A wystarczy spojrzeć na przerażające statystyki. Plaga rozwodów, rozstań. Ile rodzin rozbitych, ileż dzieci porzuconych, z różnych przyczyn. Jaka jest twoja rodzina? Masz to szczęście, że wychowywałeś się w pełnej i żyjesz w pełnej rodzinie? A jeśli nawet jest wszystko okej pod tym względem, to czy na pewno jest w niej tyle ciepła i miłości? Ognisko domowe płonie? Byłem przerażony, kiedy okazało się, że jedna z rodzin, którą znałem, nie miała nic wspólnego z ciepłem i ogniskiem domowym. Bo na zewnątrz wszystko było w porządku. Piękny dom z ogródkiem, ona pracująca, odprowadzający własną firmę, dzieci dobrze wychowane. Na którejś z wizyt duszpasterskich spotykam tę kobietę z dziećmi w domu jej siostry. Mieszkały tam od 2 miesięcy. Uciekła w nocy z domu z dziećmi, bo mąż był tyranem. Pił, bił i znęcał się psychicznie nad całą rodziną. W nocy uciekali z własnego domu, który powinien być synonimem ciepła, miłości, bezpieczeństwa. A ile jest takich domów i rodzin, gdzie przemocy może nie ma, ale miłości też wcale. Tata ambitny i zapracowany potrafi tylko od dzieci wymagać, nie mając czasu na uśmiech i chwilę większego zainteresowania. Mama, na której głowie wszystko, nie jest w stanie być i matką, i ojcem, i tak się kręci z dnia na dzień i wyrastają z takich domów dzieci, które potem same nie są zdolne do miłości. Bo my rzadko naprawdę zdajemy sobie sprawę z tego, że w tak wielkim stopniu ma to na nas wpływ. To w domu, w jakim się my wychowujemy, dorastamy, to z tego domu przekłada się to wszystko na nasze dorosłe życie, na nasze wybory, zachowania i na to, jaki my dom kiedyś stworzymy i czy w ogóle będziemy zdolni go stworzyć. Życzenie trzecie. Przyrzekamy Ci umacniać w rodzinach królowanie Syna Twego Jezusa Chrystusa, bronić czci imienia Bożego, szczepiać w umysły i serce dzieci ducha Ewangelii i miłości ku Tobie, strzec prawa Bożego, obyczajów chrześcijańskich ojczystych. Przyrzekamy Ci, Maryjo, wychowywać młode pokolenie w wierności Chrystusowi, bronić je przed bezbożnictwem i zepsuciem i otoczyć czujną opieką rodzicielską. I chyba nie trzeba dokonywać nie wiadomo jak głębokiej refleksji, by uznać, że nie zdaliśmy egzaminu z tego przyrzeczenia. Rozejrzyjmy się wkoło na mszy. Młode pokolenie stanowi wyjątki. Jakoś spowszedniała im niedzielna Eucharystia, nie widzą w niej wartości. Pewnie, że można zacząć analizować i zastanawiać się, ile w tym winy w wychowaniu i przekazywaniu tych wartości w domu, a ile winy w świecie, który jest wkoło i na każdym kroku pragnie wyrugować Boga z przestrzeni publicznej, ile wreszcie jest w tym wszystkim winy w samym Kościele, który wielokrotnie zamiast zbliżać, to skutecznie oddalał młodych od Boga. Można analizować, choć kwestia wiary młodego człowieka to sprawa naprawdę bardzo indywidualna. Trzeba jednak się zastanowić nad czymś innym. Dlaczego w nas, dzisiejszych katolikach, ludziach wierzących i praktykujących, chodzących na pielgrzymki, rozwijających się duchowo, angażujących się w parafiach, jest tak mało odwagi, by Ewangelii bronić? To, że Boga atakują, się nie zmieni. Atakować będą i widzimy w otaczającej rzeczywistości, że te ataki są coraz częstsze, coraz bardziej wprost i pełniejsze agresji. Przypomnijmy sobie niedawną profanację figury Chrystusa w Warszawie. Przypomnijmy sobie księdza z Wrocławia, ofiarę nożownika. I zadziwiający jest fakt, że tak jakoś mało w nas buntu na to wszystko, że naszym milczeniem, brakiem reakcji zgadzamy się na te ataki. W katolickiej Polsce statystyki też są brutalne. Co roku spada ilość osób uczestniczących we mszy świętej niedzielnej. Czyżby nikt pokoleniu dzisiejszych 20-30-latków nie przypomniał o wartościach płynących z krzyża i Ewangelii? Ta walka trwa. Walka o wiarę i o Boga w świecie. Trzeba nam się obudzić, bo inaczej nie będąc wierni Ewangelii, nie będziemy wiernymi samym sobie. Przyrzeczenie czwarte. Przyrzekamy usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. By nie było nienawiści, a podziały coraz większe. I wzrost tej wzajemnej nienawiści także. Wystarczy włączyć w domu telewizję. Obojętnie na którym kanale nieustanny jad, wylewanie wzajemnych żalów, kłótnie i wskazywanie, kto od kogo jest gorszy. Dziś już w mediach się nie dyskutuje. Dziś każde spotkanie polega na kłótni, na przekrzykiwaniu się i wzajemnym obrażaniu. A w naszych środowiskach lepiej? Wystarczy, że przy stole imieninowym ktoś rozpocznie temat polityki albo kościoła właśnie. Głowa mała, od emocji aż kipi i każdy ma swoją rację. A wiadomo, że to ta moja racja jest najważniejsza. A to przekłada się potem dosłownie na wszystko. Żyjemy nieustannie rozedrgani emocjami, zawsze doszukujemy się w drugim tego złego. W ogóle mamy wrażenie, że wychodzimy z założenia, że drugi jest zły, gorszy albo przynajmniej źle do nas nastawiony. Nasza pierwsza ocena nigdy już nie polega na dostrzeganiu pozytywów. Zawsze najpierw wytkniemy niedoskonałości i będziemy się po cichu zastanawiać, co on tak naprawdę chce ugrać dla siebie. Lepiej się potem miło zaskoczyć, niż nastawić pozytywnie i ostro zawieść, prawda? Niech sam sobie odpowiedz na pytanie, co pomyślałeś o ojcu duchowym tegorocznej pielgrzymki, zanim jeszcze usłyszałeś pierwszą konferencję. Ciekawe, co powie, no bo jakoś tak ostatnio to słabo to wszystko, albo kiedyś byli inni ojcowie duchowni i tak dalej, i tak dalej. Tacy się zrobiliśmy, a przyrzekaliśmy co innego. I świętość wymaga od nas obrania zupełnie innego punktu widzenia. Przyrzeczenie piąte. Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwu, pijaństwu i rozwiązłości. Z tym przyrzeczeniem to już w ogóle wielki klops. I o dziwo zaniedbania te dotyczą każdego pokolenia. Lenistwo. Nasze ukochane lenistwo. No bo przecież po ciężkiej pracy się należy. No bo przecież nie ma w tym nic złego, że przez kilka popołudniowych godzin, nie patrząc na to kto w koło, poleżę sobie na kanapie przed telewizorem. Lenistwo to przejawia się we wszystkim. Na wieczne nigdy odkładamy ambitne plany, remont jednego pokoju rozkładamy na kilka dni lub tygodni, bo powoli to dokładniej. Lenistwo w pracy, bo tylko tyle, ile trzeba i nic ponadto. Lenistwo w szkole, bo przecież trójka to też bardzo dobra ocena. Lenistwo w domu na emeryturze, bo teraz to już mi się należy, całe życie się pracowało. To lenistwo ma także wymiar duchowy. To zniechęcenie do modlitwy, do życia sakramentalnego. To brak trwałości i systematyczności w budowaniu relacji z Jezusem. A marnotrawstwo? Przyznaj się, ile razy zdarzyło ci się wyrzucić jeszcze dobre jedzenie. Kiedyś nie do pomyślenia, a dziś wystarczy się przejść koło koszów w czasie poświątecznym, by zobaczyć, jak nie umiemy się gospodarzyć, jak dobrobyt wylewa się z tych koszów. Przykry widok. Pamiętasz jeszcze, jak babcia czy mama naznaczała chleb krzyżem i broń Boże, żeby choć kruszynka spadła na ziemię? A pamiętasz jeszcze w ogóle uczucie głodu? Nie braku sytości, bo kiedy między obiadem a kolacją zbyt długa przerwa, to w końcu chce się jeść, ale prawdziwego głodu. Poczytaj sobie jakieś wspomnienie wojenne. W życiu więcej jedzenia nie wyrzucisz. Analogi? Alkohol, papierosy, narkotyki, pornografia, a może telefon, komputer, Facebook, Snap, Instagram? Zauważ, że wraz z rozwojem świata to i paleta uzależnień nam się powiększa. Masz to coś, że jak rano do kawy nie zapalisz, to nie ruszysz z dniem? Albo to, że zaraz po przebudzeniu najpierw kilka razy scrollujesz tablicę na Facebooku, by sprawdzić, czy czasami w nocy, kiedy ty spałeś, świat się nie skończył, bo mogło się tak wydarzyć. Jesteśmy słabsi. To widać, bo uzależniamy się coraz szybciej i coraz trudniej nam się z tych nałogów wydostać. Mam kontakt z wieloma psychologami, którzy mówią, że w młodym pokoleniu nie ma ludzi wolnych bez uzależnień. Kwestia jest tylko taka, by pokazać, co jest tym uzależnieniem. A my zwyczajnie nie zdajemy sobie w ogóle z tego sprawy, no bo skoro nie piję, nie palę, to uzależnienia mnie nie dotyczą. Nic bardziej mylnego. A rozwiązłość? Niewiarygodna skala. Dziś z internet łatwiej to przychodzi, bo można bez żadnych skrupułów, bez zobowiązań i konsekwencji umówić się na przygodę. Młodzi nawet mają na to takie określenie. Friends with beneficence, czyli taka przyjaźń z dodatkami. No do takiego etapu już doszliśmy. Zaraz zacznie nam się z tego robić styl życia. A ja w pamięci mam łzy młodego człowieka, któremu o godzinie 16 udzielałem ślubu, a który po 20 na własnym weselu, w pokoju, który miał być pokojem nowożeńców, znalazł swoją żonę z innym. Nie może się poskładać i otrząsnąć do dzisiaj, choć już ze sobą nie są, i przeraża wręcz brak skruchy. Taki mamy dzisiaj świat. I tak się ludzie dzisiaj zachowują, ktoś powie. I nawet nie ma dyskusji, że może by coś zmienić, że mogłoby być inaczej. Tak jest dobrze, prawda? Demoralizacja na całego. Szóste przyrzeczenie. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. To jest przyrzeczenie jakby druga strona medalu. Trzeba się też zastanowić nad tym, ile w nas jest dobra, ile wierności. No, mówiliśmy, że całe pokolenia mają z tym ogromny problem. Ale to nie chodzi tylko o wierność w związku, to wierność w swoim zasadom, drogowskazom, postanowieniom, wytyczonym celom. Albo ile w nas pracowitości. Pomyśl, czy jesteś pracowity, czy potrafisz zrezygnować z siebie lub czegoś swojego dla dobra drugiego człowieka. Pomyśl wreszcie, ile w tobie i wokół miłości. Bo kiedy przypomnisz sobie fragment Ewangelii o sądzie ostatecznym, to zobaczysz, że z miłości będziemy sądzeni. Z niczego więcej. Być świętym to cel życiowej wędrówki, choć bardzo wygórowany. To takie jest zadanie dla bardzo ambitnych i chyba skrupulatnych, bo trzeba nad sobą pracować w każdym obszarze życia. Trzeba się sobie nieustannie przyglądać, podejmować refleksje i zmieniać się nieustannie na lepsze. Potrafimy? Świętość to największe zwycięstwo życia. Zwycięstwo, które przyjdzie, jeśli zaczniesz od siebie wymagać. Pamiętasz, kto powiedział: musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali? Dobry to był przewodnik. A on uczył się wiele od kardynała Wyszyńskiego i też wierzył, że zwycięstwo przyjdzie, gdy wszyscy będziemy jak Maryja, dążyć do świętości.